Nie, o, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, a właściwie słyszycie, no, ten artykuł porusza rzecz, porusza sprawę, która nie zdarzyła się od nigdy w Singapurze, a mianowicie, być może Państwo wiecie, między innymi dzięki mnie, w moim starym ponawianym co jakiś czas felietonom na temat wyjątkowości Singapuru. Być może wiecie, że tam władze starają się za wszelką cenę doprowadzić do sytuacji, w której to wielokulturowe społeczeństwo, bo tam są Chińczycy wprawdzie stanowią większość, dużą, znaczną część, chyba ze 30% stanowią Malajowie, Hindusi również są. Także to społeczeństwo jest naprawdę bardzo zróżnicowane. No jest to, jeszcze są również i biali. To jest społeczeństwo bardzo zróżnicowane. Natomiast od kilkudziesięciu lat, tam lat 60., kiedy jakby ten twórca, pierwszy premier tego miasta państwa, który dzierżył władzę aż do śmierci, 4-5 lat temu chyba, jakoś uformował to miasto, zawsze było ważne w tym mieście państwie, w tej republice, aby przede wszystkim obywatele się bogacili. To by była podstawowa rzecz. Obywatele mają się bogacić, obywatele mają być zadowoleni, obywatele mają mieć mieszkania. Obywatele po prostu mają nie zajmować się polityką, nie mieć różne poglądy. To jest bardzo podobne do znaczy to jest takie konfucjańskie, że to władza zajmuje się, znaczy władza z jednej strony ustala poglądy, które są do przyjęcia dla obywateli, wszelkie możliwe poglądy, i to obywatele powinni zaakceptować to, co władza im serwuje, a z drugiej strony obywatele nie ma, znaczy jest transmisja poleceń z góry na dół, ale nie ma zwrotnej jakby tego zwrotnego feedbacku. Tego feedbacku nie ma. No i teraz ta sytuacja, która ma miejsce w tej chwili, czyli ta niezwykła jak na Singapur, ten niezwykły jak na Singapur dualizm poglądów, no zaczyna być zdumiewający, znaczy jest zdumiewający dla wszystkich. Dla wszystkich jakby uczestników tej sceny, to znaczy zarówno dla elit rządzących, jak i dla zwykłych obywateli. Chciałem zwrócić również uwagę, że na przykład sformułowanie Singapur zasugerował, że nie był ślepy na fakt, że na przykład Stany Zjednoczone spotkały się z ostrą krytyką za niechęć do wezwania do zawieszenia broni potępienia działań Izraela. No to zdanie świadczy tylko i wyłącznie o tym, że po czyjej stronie jest sympatia tej osoby piszącej. Znaczy zdecydowanie po stronie Izraela. Bo tak naprawdę po prostu premier Biden, prezydent Biden dał Izraelowi na początku zielone światło. Bezkrytycznie ustosunkował się do tego, co Izrael będzie robił. I w momencie, kiedy Izrael zaczął robić to, co chciał, czyli popełniać wszystkie możliwe zbrodnie wojenne, no to Biden zaczął się powoli rakiem wycofywać, ale ze względu tylko i wyłącznie na swoje wewnętrzne podwórko amerykańskie. Cytuję dalej ten artykuł. Zachowanie równowagi dyplomatycznej przez Singapur przy jednoczesnym zapewnieniu pokoju wśród obywateli kontrastuje z jednoznacznym stanowiskiem sąsiadów z większością muzułmańską, czyli na przykład Malezji, Indonezji, które potępiły okrucieństwa popełnione przez Izrael. Na przykład premier Malezji Anwar Ibrahim rozpoczął nieustępliwą kampanię wzywającą do zakończenia izraelskiej wojny wyniszczającej w strefie Gazy po atakach Hamasu na 7 października, podczas gdy prezydent Indonezji Joko Widodo pojechał z wizytą do Białego Domu. W obu krajach antyizraelskie listy bojkotowe od tygodni krążą po platformach mediów społecznościowych w atmosferze ostrej debaty na temat utożsamiania narodu żydowskiego jako całości z państwem izraelskim. No tutaj to się akurat zdarza. To się zdarza, również i mnie się zdarzało. Czasami również jeszcze mi się zdarza, ale już po lekcji danej mi przez doktora Szewkę to już nie będzie takie oczywiste. Albowiem zdaję sobie sprawę z tego, że społeczność żydowska, nawet w Izraelu, niekoniecznie musi być tożsama z bandytyzmem obecnego premiera Izraela, czyli Benjamina Netanyahu. A więc utożsamienie całego narodu żydowskiego z państwem izraelskim to niekoniecznie jest dobry pomysł. I tutaj bije się w swoje własne piersi za swoje własne pomyłki. Cytuję dalej. W Singapurze lokalna marka modowa Beyond the Venice jako ostatnia znalazła się pod ostrzałem po oskarżeniu ją o wspieranie proizraelskich treści i złe zarządzanie relacjami, co skłoniło duet założycieli do wydania oświadczenia, w którym przeprasza za swoje stanowisko i niewrażliwość oraz niewłaściwe komentarze na temat wojny. No i tutaj jest zdjęcie premiera Malezji Anwara Ibrahima na propalestyńskim wiecu w Kuala Lumpur 24 października. I teraz cytat. Firmy powinny unikać zajmowania policentrycznego stanowiska w sprawie wojny, powiedział Engen Tan, profesor prawa na Singapore Management University. Byłoby lepiej, gdyby firmy dokładnie rozważyły, w jaki sposób mogą wprowadzić pozytywne zmiany, zachowując jednocześnie najwyższą ostrożność, aby nie dać się uwikłać przepraszam, w sprawie wojny, tej wojny. Wydarzenie, ta sytuacja, która się wydarzyła, może mieć wpływ na sytuację wewnętrzną Singapuru. A władze Singapuru, firmy i osoby prywatne muszą przede wszystkim zadbać o utrzymanie harmonii rasowej i religijnej w Singapurze oraz o to, aby wydarzenia zewnętrzne nie mogły mieć wpływu na tą podstawową cechę. Tak, no to jest, widać, że to jest niezwykle, niezwykle ważna sprawa dla elit singapurskich, no ale chyba nie bardzo wiedzą, jak tym zarządzać, tym kryzysem u siebie. Kryzysem, którego jakby efektem jest podział społeczeństwa. Jednak bojkoty w krajach sąsiednich nie przyniosły jeszcze efektu ubocznego w Singapurze. Myślę, że Singapurczycy są bardziej wrażliwi i pragmatyczni w takich kwestiach. Singapurczycy również zauważyli, że rząd zachował równowagę i skrytykował nadmierne działania izraelskiego wojska, które dotknęły tak wielu niewinnych urzędników, powiedział Singh. Urzędniczka państwowa Rebeka twierdzi, że akceptuje tę sytuację, ale czuje niepokój. Istnieje świadomość, że to, co się tam dzieje, bardzo głęboko wpływa na Singapurczyków, ale środki podjęte przez rząd wydają się minimalizować lub nie wydają się minimalizować problem lub nie uwzględniają skali, z jaką Singapurczycy się z tym borykają. Czyli jest to nic innego jak przyznanie, że rząd nie daje sobie rady. Nie daje sobie rady z, nazwałbym to, spacyfikowaniem tego problemu, tych różnych poglądów obywatelskich. Do tej pory z tym nie było problemu, no a w tej chwili się pojawił. Erwin Ong, adiunkt nauk politycznych na tym uniwersytecie, czyli Narodowym Uniwersytecie Singapuru, przyznał, że debata w Singapurze że debaty na ten temat, na temat tej wojny były stosunkowo spokojne w porównaniu z innymi krajami i przypisał to rządowi, który wykonał przyzwoitą robotę polegającą na zapewnieniu bezpiecznych platform. No, to jest ten facet chyba musiał użyć wazeliny. Nie powiem już do czego. Teraz tak. Tenże człowiek przytoczył dyskusje organizowane przez twórców treści i specjalne modlitwy odbywające się w kilku meczetach. Ogólnie rzecz biorąc, rząd osiągnął dobrą równowagę, jasno wyjaśniając stanowisko Singapuru w parlamencie, co Singapurczycy również rozumieją. No chyba niekoniecznie, bo z tego artykułu wynika, że niekoniecznie wszyscy to rozumieją. Chociaż naukowcy zgodzili się, że zasady te pomagają zapewnić ostrożne prowadzenie dyskusji, może to nie być trwałe, jeśli sytuacja się pogorszy. Chong powiedział, że obecnie ludzie, którzy mają silne uczucia, mogą być skłonni tolerować takie ograniczenia, a koszt kontrolowania takich wypowiedzi przez państwo jest do zaakceptowania. No to jest typowe stanowisko Singapurczyków. Ale nie tylko. Znaczy w mniejszym stopniu Chińczyków z kontynentu. W mniejszym stopniu, bo tam ten klasyczny konfucjanizm no, zerodował, zdecydowanie bardziej zerodował niż w Singapurze. I tam spora część społeczeństwa już wcale nie ma zamiaru pochylać się nad pomysłem rządu. I teraz ostatni akapit. Jeśli napięcie na Bliskim Wschodzie wzrośnie w wyniku znacznego pogorszenia i tak już przerażającej sytuacji, kalibracja może stać się większym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych. Oczywiście mowa o kalibracji, czyli to, jak sobie Singapurczycy poradzą z większymi wyzwaniami. Znaczy Singapurczycy, rząd Singapuru. Tak, proszę Państwa, no więc ja myślę, że, znaczy ja nie słyszałem, nie czytałem, nie słyszałem, nie widziałem, nie słyszałem nigdzie w języku polskim tego typu relacji z Singapuru i dlatego pozwoliłem sobie Państwu uświadomić, że w tym mieście państwie, w tej republice dzieje się rzecz niezwykła, rzecz, która ma miejsce po raz pierwszy od właśnie powstania tego miasta państwa, od lat 60., od oddzielenia się od Malezji. Do tej pory rządy Singapuru, czy rząd Singapuru, bo, no dobrze, rządy Singapuru dawały sobie radę ze społeczeństwem. To znaczy społeczeństwo w zamian za możliwość bogacenia się po konfucjańsku zdecydowała, że no, to rząd zawsze ma rację i rząd jest od tego, żeby się znać na tym. Natomiast teraz po raz pierwszy, właśnie od momentu powstania Republiki, okazało się, że nie wszyscy obywatele, nie wszystkich obywateli przekonało to z punktu widzenia rządu, że tutaj mamy do czynienia z przynajmniej dwoma punktami widzenia. Propalestyńskim i prożydowskim. Może proizraelskim. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Do usłyszenia.